bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Działalność między innymi w zakresie integracji zawodowej i społecznej, wsparcie prawne czy opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego. Takie są główne zadania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Między innymi o tym dziś będziemy mówić, ale nie tylko, bo też o bardzo ważnym projekcie wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Suwałkach. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór. Program realizuje Paweł Antosiewicz.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu Polskiego Radia Białystok są dziś dr Katarzyna Sztop Rutkowska, socjolożka, wiceprezeska Fundacji SocLab.
Dzień dobry.
I Rafał Średziński ze Stowarzyszenia My dla Innych, prezes tego stowarzyszenia, który jest jedną z 7 osób powołanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Został pan również przewodniczącym tej Społecznej Rady.
Zgadza się. Dobry wieczór.
I zacznijmy właśnie od tego tematu. Czy to jest taka rada, bo trzeba ją powołać? Czy to jest rada, która ma działać aktywnie i wspierać rzeczywiście osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny?
Jedno i drugie. Powołanie rady wynika z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami i województwo każde taką radę posiada, jak również każdy powiat. A to, jak działa, zależy od zaangażowania członków tej rady. Liczę na to, że nasza Wojewódzka Rada w tej kadencji będzie ciałem bardzo aktywnym, ponieważ do zrobienia mamy bardzo, bardzo dużo.
A co przede wszystkim trzeba zrobić?
Co przede wszystkim trzeba zrobić? Właśnie jest na tapecie Wojewódzki Program na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i należałoby dobrze zaplanować działania w województwie skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Jak wskazuje Komitet ONZ do spraw osób z niepełnosprawnością, który sprawdzał Polskę parę lat temu, jak wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, komitet orzekł, że mamy w Polsce sytuację krytyczną. Krytyczną stagnację, co oznacza, że można powiedzieć, że w wielu elementach w Polsce nie realizujemy konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Czyli upraszczając, możemy powiedzieć, że w Polsce nie są respektowane prawa człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
Mówimy tu o prawach do dostępności takiej architektonicznej, czy też o różnych kwestiach też społecznych?
Wszystkim, ponieważ między innymi ustawa o dostępności, która weszła, jest pewnym pokłosiem tego raportu ONZ dotyczącym wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, ale mówimy również o dostępie do edukacji. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnością nie może powszechnie się po prostu uczyć. Z różnych powodów spotkał się z różnymi barierami i to nie są tylko bariery architektoniczne, bardzo często są bariery mentalne, ponieważ nauczycielom, szkole jest trudniej zaadaptować się, kiedy w klasie jest osoba z niepełnosprawnością.
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, tak jak mówiłam, liczy 7 osób. W pewien sposób pocieszające jest to, że są tam osoby z niepełnosprawnościami. Osoby poruszające się między innymi na wózkach, bo to spojrzenie i przełożenie pewnych spraw, wytłumaczenie urzędnikom pełnosprawnym może właśnie przynieść takie pozytywne korzyści bardzo.
Tak, to jest bardzo ważne. Ruch, zmiana w naszym kraju, że coraz częściej w różnych miejscach samorzeczniczą, tak to się nazywa, czyli samorzecznikami są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby, których dotyka pewna kwestia, mogą same opowiedzieć o tym, jakim jest z tymi doświadczeniami, z którymi się na co dzień mierzą. Łatwiej jest też sobie wyobrazić, że pewna niepełnosprawność każdego z nas może spotkać w danej chwili życia, ponieważ często myślimy o tym, że niepełnosprawność jest czymś, co jest lub tego nie ma, a powinniśmy zacząć myśleć o tym, że to jest coś, co może spotkać każdego z nas na dłuższą lub krótszą chwilę.
Mam nadzieję, że bardziej zrozumiałe będą też takie kwestie jak ta, o której mi jedna pani z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku opowiadała, że oczywiście w budynku, w którym przyjmował lekarz, była winda, ale co z tego, skoro nie było podjazdu do budynku?
Czasem zdarza się tak i ostatnio w pewnym z urzędów mieliśmy taką sytuację, że koleżanka wjechała do windy, winda zatrzymała się w połowie drogi i nie można było z windy ani wjechać, ani zjechać. Osoby, które były upoważnione do obsługi windy, nie umiały jej obsłużyć.
Więc to jest też jedna z kwestii do rozwiązania.
Jest wiele spraw.
4 lata są na to. Kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych właśnie tyle trwa. Powoływana jest od 2003 roku, ale zarówno pan, jak i Katarzyna Sztoprutkowska działacie też w miejskim zespole koordynującym realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030, bo rzeczywiście z tym zdrowiem psychicznym i niepełnosprawnością, gdy mówimy w tej kwestii, no jest tu sporo do zrobienia, szczególnie po tym czasie pandemicznym, który mamy.
Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim bardzo doceniam to, że Urząd Miasta zdecydował się na powołanie tego miejskiego zespołu w tak szerokim składzie, bo tam rzeczywiście jest bardzo długa lista i to są osoby, które są związane oczywiście z psychiatrią, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. To są też stowarzyszenia i organizacje, które zajmują się wsparciem i też profilaktyką, która wydaje mi się też jest bardzo, bardzo ważna. No i na przykład właśnie jest Fundacja SocLab, ja reprezentuję Fundację SocLab, ale również jest Młodzieżowa Rada Miasta Białystok. My tam się właśnie znaleźliśmy z powodu młodzieży i z powodu takich działań profilaktycznych i rekomendacji, które wspólnie Fundacja SocLab wypracowała z młodzieżowymi radami miasta, ponieważ były to 2 kadencje. No i bardzo chcemy, żeby w tym zespole i w tym programie, który powstanie, jest to program, który też jest na dosyć długo, bo aż do 2030 roku. Jest to taki, no jest sporo lat do opracowania i do zaplanowania.
Trzeba przewidzieć pewne sytuacje.
Trzeba przewidzieć, chociaż mam nadzieję, że oczywiście też będzie aktualizacja na pewno za jakiś czas. Bardzo nam zależy na tym, żeby zwrócić uwagę na młodzież, na dzieci. O tym się mówi chyba w Polsce w tej chwili bardzo, bardzo dużo. No my mamy na stole położone rekomendacje, które wypracowała młodzież. To są rekomendacje też, wydaje mi się, dosyć proste, ale które mówią chociażby o takich rzeczach, które są związane z profilaktyką, jak powstanie centrum młodzieżowego, czyli takiego miejsca, którego brakuje w Białymstoku. Miejsca, przestrzeni, budynku, bo chodzi tutaj nie o przestrzeń wirtualną, gdzie ludzie, młodzi będą mogli swobodnie się spotkać poza szkołą, gdzie będą też warsztaty z psychologami, z terapeutami, ale to też będzie taki czas i miejsce, gdzie młodzi będą mogli się dzielić swoimi pomysłami, a naprawdę mają bardzo dużo fajnych pomysłów i będą mogli działać na swoją rzecz. To też jest trochę w takim innym kontekście o tym, o czym tutaj była mowa przed chwileczką, o czym mówił Rafał, czyli też, tak jak mówimy o self-adwokaturze, czy też samorzecznictwie. Tutaj też nam bardzo zależy na tym i tutaj jesteśmy przedstawicielami tych właśnie młodych głosów, żeby młodzież zadbała też o swoje potrzeby i żeby miała wpływ i głos na to, co się dzieje w mieście Białystok.
To z drugiej strony też jest trochę pocieszające, że też młodzież wskazuje takie i wysyła takie sygnały, że chce się spotykać. Nie w świecie wirtualnym, tylko w świecie tym realnym, rzeczywistym.
To bardzo wyraźnie w naszych takich warsztatach diagnostycznych i bardzo dużo też pracujemy z młodzieżą i to bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa. To zresztą też widać w badaniach, że młodzi chcą się spotykać offline'owo, chcą się spotykać właśnie poza tym światem wirtualnym. Pamiętajmy, że jest to pokolenie pandemii. To jest pokolenie, które zostało zmuszone do bycia w świecie wirtualnym przez bardzo długi czas, również w szkole. Więc oni bardzo potrzebują. Myślę, że jest to też pokolenie, które jest niezwykle świadome. Tutaj mówię oczywiście uogólniając, ale ci ludzie młodzi, którymi pracujemy, oni naprawdę wiedzą, że życie psychiczne jest ważne, że profilaktyka życia psychicznego jest bardzo ważna.
Że nie jest to wstydliwy temat.
Tak, mamy jeden na przykład z rekomendacji, to jest kampania medialna, że pójście do psychoterapeuty, do psychiatry jest okej. Okay. Oni bardzo dużo mówili o tak zwanej normalizacji pójścia właśnie po pomoc. Mówię o telefonu zaufania dla młodzieży, która powinna naprawdę być taki jak 112 i że każde dziecko i każdy młody człowiek powinien znać ten telefon zaufania, ten numer na pamięć. To jest bardzo świadome pokolenie. Myślę, że to jest też trochę różnica między naszymi pokoleniami, że dla nich pójście do psychiatry i do terapeuty jest czymś, czego chcą. To bardzo często rodzice hamują właśnie ze względu na wstyd albo mówią, że przesadzają, że to nie jest problem. A problem widać, bo widać chociażby w takich bardzo drastycznych jednak też wskaźnikach mówiących chociażby o próbach samobójczych wśród młodego pokolenia, o właśnie epizodach depresji. To są realne problemy, którymi się trzeba zająć. No mam nadzieję, że też ten miejski zespół nie będzie tylko po to, żeby stworzyć bardzo jakiś ogólny i nie mający siły i mocy sprawczej dokument, ale naprawdę są tam osoby, które mają ogromną wiedzę. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że tam zawrzemy rzeczywiście realne pomysły, które mogą być realizowane przez kilka lat w Białymstoku.
Bo też myślę, że ogromna rola jest taka, że gdy młodzież chce mówić o tych problemach zdrowia psychicznego, o tym, że nie powinien to być wstydliwy temat, bo zmaga się z każdym rokiem coraz więcej, nie tylko młodych, ale i dorosłych osób, ale że to jest rola i tego zespołu, i nas wszystkich dorosłych, by wysłuchać tę młodzież, żeby właśnie nie stworzyć tylko czegoś na papierze, tylko żeby takie miejsce, o którym pani mówiła, rzeczywiście w Białymstoku powstało.
Tak, mam nadzieję, że tak się stanie. Wiem, że też Młodzieżowa Rada Miasta już zaczęła rozmawiać o tym z prezydentem Truskolaskim. No i myślę, że mamy dużo budynków, które można odremontować i młodzieży jakby oddać we władanie. Mamy świetnie działającą Młodzieżową Radę Miasta, więc naprawdę jest kim pracować, kim to robić, więc myślę, że trzeba po prostu wysłuchać tej młodzieży i pójść za tym głosem razem z nimi.
To państwa zaangażowanie w te sprawy, w te różne ciała doradcze jest naprawdę imponujące, ale też to nie wszystko, o czym będziemy mówić, bo jeszcze przenosimy się w Bez Barier do Suwałek. Tam pracowaliście państwo ze środowiskiem rodzin, organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Co to za projekt?
Tak, to był projekt w Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach funduszy norweskich. Oni przeprowadzili w kilkunastu gminach województwa podlaskiego różnego rodzaju konsultacje, które miały się przenieść na przykład na rekomendacje właśnie dla władz czy samorządu gminnego, czy też powiatu, czy też województwa. No w przypadku Suwałk rzeczywiście jakby samo to środowisko przyszło i powiedziało, że chce o tym porozmawiać między sobą, ale chce również zmienić to, co jest w dotychczasowych właśnie dokumentach, strategiach i to, co się dzieje w Suwałkach. Z mojej perspektywy, ja jestem jakby osobą, która prowadzi tego typu konsultacje, ale też jestem matką osoby z niepełnosprawnością i przyznam szczerze, dla mnie to było bardzo takie głębokie i mocne przeżycie. Dlatego, że my bardzo często, myślę, wsadzamy do worka, że tak powiem, jednego osoby z niepełnosprawnością, tak? No przede wszystkim widzimy osoby na wózkach, osoby z...
Z tym przede wszystkim kojarzy nam się tak, niepełnosprawność, tak. Z tą niepełnosprawnością ruchową.
Tak, natomiast w rzeczywistości oczywiście życie jest o wiele bardziej skomplikowane i myślę, że z punktu widzenia urzędu czasami trudno to zauważyć. Czyli ta grupa osób z niepełnosprawnością jest bardzo różna, a myślę, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną też mają bardzo swoje specyficzne potrzeby. I mam wrażenie, że też bardzo często jakby o nich się trochę zapomina. I dla mnie osobiście wypracowaliśmy tutaj wspólnie dzięki też wiedzy Rafała Średzińskiego.
Który na co dzień pracuje również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Wypracowaliśmy w kilku obszarach bardzo konkretne rekomendacje i potrzeby. I może powiem jakby przykładowo o czym, dobrze? Bo na przykład mamy obszar bezpieczeństwa i okazało się, że w tym obszarze bezpieczeństwa jest coś, co można też bardzo szybko zrobić, ponieważ zarówno rodzice, osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak i same osoby potrzebują takiego wsparcia, jakby na przykład mówienie, umiejętność mówienia i dzielenia się z różnymi problemami związanymi z przemocą, na przykład z przemocą rodzinną. Myślę, że to jest pewien temat tabu, o którym też rzadko się mówi, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami, póki są dziećmi, no to nie ma tego problemu, to raczej one są tymi przedmiotami, w sensie, że mają problem z agresją ze strony dorosłych, natomiast jako osoby z niepełnosprawnością, już jako dorosłe, no czasami też bywają agresywne, tak? Więc jest to problem psychologiczny, jak sobie poradzić z tymi granicami. Ich granice też są przekraczane. I bardzo trudno o tym mówić. Myślę, że nawet nam wszystkim mówić trudno o tym, a tym bardziej taką osobą właśnie, takim osobom z niepełnosprawnością, więc mówiliśmy o tym, że bardzo ważne są szkolenia, zarówno dla rodziców, dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla służb, takich jak policja, jak dzielnicowi, w jaki sposób można adekwatnie reagować na takie sytuacje, też jednak z jakąś wrażliwością i empatią na to, co się dzieje.
I tu chciałabym przerwać na chwilę, bo niedawno na takim spotkaniu w Białymstoku, gdzie byli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, podawano na przykład taki przykład, że rzeczywiście doszło ze strony rodzica, matki konkretnie, do przemocy wobec dorosłej, ale córki z niepełnosprawnością. I wezwano policję. I w momencie, gdy policja odwiedziła to mieszkanie, to ta kobieta, która była sprawcą tej przemocy, powiedziała, że nareszcie ktoś do niej przyszedł, bo ona już nie da rady. Ona nie da rady już żyć 24 godziny na dobę w ciągłym stresie, napięciu i też z obciążeniem fizycznym, więc można powiedzieć, że nie poczuwała się do tej winy, tylko poczuła pewną ulgę, że ktoś w końcu zainteresował się tym, co się dzieje w czterech ścianach tego mieszkania. I więc tutaj to podejście, czy też skierowanie do tej pomocy, to myślę, że w każdym miejscu, niezależnie od tego, gdzie takie sytuacje się dzieją, są bardzo potrzebne.
No ale mówiliśmy na przykład o urzędach też. To też, o czym Rafał mówił, to już bardzo krótko powiem. Czyli to nie są tylko bariery architektoniczne, to są też nawet nie tylko bariery mentalne, ale na przykład bariery komunikacyjne, tak? I w urzędach, myślę, że coraz częściej też się o tym mówi, że informacja, która jest podawana, na przykład oznaczenie pokoju, w którym, nie wiem, dany urzędnik jest i przyjmuje interesantów, musi być tak oznaczone, na przykład za pomocą piktogramów, za pomocą prostej komunikacji słownej, żeby osoba również z niepełnosprawnością intelektualną mogła sama sobie poradzić, bo w rzeczywistości myślę, że zarówno to, o czym Rafał mówił i o to, nad czym pracowaliśmy w Suwałkach, chodzi tutaj o to, żeby osoby z niepełnosprawnością były jak najbardziej aktywne i samodzielne, tak? Oczywiście zawsze są jakieś ograniczenia, ale to my jako społeczeństwo powinniśmy wszystko robić, żeby wspierać tą samodzielność, a nie wyręczać. Stąd chociażby ta self-adwokatura, czy właśnie takie bariery, o których mówiłam teraz w urzędzie.
Nie mamy wyjścia. Musimy się przygotować na tą różnorodność w naszym społeczeństwie, ponieważ to wskazują dane. Jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, to kiedyś się mówiło, że co czwarta osoba będzie w jakimś kryzysie, dotknie kogoś z nas taka trudna chwila. Obecnie po pandemii mówimy się, że co drugą osobę w społeczeństwie dotknie jakiś kryzys psychiczny. To pokazuje, jak ta dynamika się zmienia. Jeżeli mówimy o osobach o potrzebie kształcenia specjalnego, to widzimy, że w 2018 roku mieliśmy 600 orzeczeń wydawanych rocznie na terenie naszego miasta i najbliższych okolic. Obecnie jest ponad 800, tak? To jest 100 osób rocznie więcej jest wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. To pokazuje, że nasze społeczeństwo się zmienia. Coraz więcej osób dotyka jakiś problem, coraz więcej osób doświadcza niepełnosprawności i to nie tylko tej niepełnosprawności fizycznej. I my wszyscy musimy być gotowi na to, aby z tymi ludźmi pracować, codziennie żyć i pozwolić na to, aby samodzielnie te osoby funkcjonowały. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, o której pani powiedziała, że mama razem z córką są, nazwijmy to, zamknięte ze sobą.
Wyizolowane ze społeczeństwa.
Ta mama powinna mieć swoje życie, a ta córka powinna mieć swoje życie. Dzięki temu lepiej by im się wzajemnie żyło i może by do tej przemocy wtedy nie doszło.
To ja może jeszcze tylko dodam w tym kontekście, jak bardzo ważna jest na przykład aktywizacja zawodowa. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, ale ten rynek pracownika będzie coraz uboższy i naprawdę będziemy mieć problem, mówi się w tym kontekście chociażby o zatrudnianiu cudzoziemców, ale mamy też naprawdę gro osób z niepełnosprawnościami różnymi, które są w stanie przy pewnym wsparciu na ten nawet otwarty rynek wejść, czy też pracować i być aktywnym zawodowo, również w jakichś zakładach aktywizacji zawodowej chociażby, czy w spółdzielniach socjalnych. I to jest nie tylko jakby koszty, mam wrażenie, że czasami tak myślimy, że to są jakieś koszty ze strony społecznej. To są zyski, to są konkretne zyski, że mamy ludzi, którzy zarabiają na siebie, którzy płacą podatki, którzy są aktywni zawodowo.
I społecznie też.
I społecznie, tak. I generują dzięki temu też, prawda, jakieś zyski dla nas wszystkich. Więc myślę, że naprawdę powinniśmy zmienić ten sposób myślenia i widzieć w tym pewną szansę, a nie tylko i wyłącznie jakieś obciążenie.
Działalność Stowarzyszenia My Dla Innych właśnie pokazuje, że rzeczywiście gro osób, nie wszystkie, to też umówmy się, że nie wszystkie, ale są gotowe, żeby właśnie pracować czy tu, czy też na otwartym rynku pracy.
Tak. W naszym zakładzie aktywności zawodowej zatrudniamy 37 osób, a na otwartym rynku prawie 100. To jest ogromna grupa, która parę lat temu była całkowicie wyłączona z rynku pracy. Dzisiaj już pracują. Bardzo by nam zależało, aby wspólnie z innymi organizacjami z województwa, również w Suwałkach, Łomży, czy na południu, Hajnówce, Bielsku, takie działania były również realizowane i żeby te osoby po prostu były aktywne.
Czy ten czas, który mamy teraz, kampanii wyborczej, zbliżających się wyborów samorządowych, to jest Państwa zdaniem dobra okazja, by właśnie takie rekomendacje tworzyć i później na przyszłych władzach samorządowych wymuszać w pewien sposób realizację?
Tak, to słowo wymuszanie to jest takie może źle brzmiące, ale na pewno nagłaśniać
pewne rzeczy.
Ale myślę,
że czasami trzeba
i rzeczniczyć, tak, i rzeczniczyć
pukać
w danej sprawie. Tak, dlatego, że bardzo często jakby to są takie problemy, o których naprawdę świat zewnętrzny nie wie. I ja myślę, że mówienie o tym głośno przez różne też, czy organizacje, czy przez jakieś osoby, no to jest niezwykle niezwykle ważna rzecz, dlatego że no, jakby mówimy, jest problem, ale są też rozwiązania. Tak jak mówił Rafał, to co się dzieje w My dla innych, czyli chociażby trenerzy pracy, którzy wchodzą na rynek pracy z osobami z niepełnosprawnościami, czy asystentura osobista. No są już rzeczy, które można po prostu wykorzystywać, tylko trzeba się wiedzieć o tym i otworzyć się na nie. Tak, jak najbardziej.
I tu właśnie bardziej chyba chodzi o to, że otworzyć się nie architektonicznie, nie w kwestii właśnie tych barier architektonicznych, a tych mentalnych. To chyba jest podstawa tutaj.
To jest podstawa, dlatego ja bym zachęcał wszystkich, aby swoich kandydatów z jakiejkolwiek opcji nie byli, to żeby zadawać im pytania, czy widzą jakieś rozwiązania na te sprawy, czy widzą jakąś możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, jakichś działań, ponieważ jeżeli nie będziemy tym osobom, które kandydują, zadawać takich konkretnych pytań, to oni nie dostrzegną tej potrzeby.
Jeżeli jeszcze mogę dodać, my jako właśnie między innymi Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundacja Socla w tej chwili zbieramy od organizacji pozarządowych różnego rodzaju pytania do kandydatów i do kandydatek i na pewno to będzie jeden z obszarów, o który będziemy chcieli zapytać wszystkie komitety wyborcze. No i myślę, że to jest taki temat, który jeden z tych tematów społecznych, który powinien bardzo wybrzmieć też w tych lokalnych właśnie samorządowych wyborach.
To będziemy robić. Doktor Katarzyna Sztop-Rutkowska, socjolożka, wiceprezeska Fundacji Soclab.
Dziękuję bardzo.
Prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.
Bez barier.